Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Chrześcijan na Bliskim Wschodzie potrzebują też muzułmanie, przyznali ich przedstawiciele na synodzie.
Benedykt XVI zachęca do solidarności w walce z głodem.
Odnowa politycznego zaangażowania włoskich katolików wymaga formacji sumienia, pisze papież w przesłaniu na Tydzień Społeczny.
15 października witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Synod biskupów dla Bliskiego Wschodu kontynuuje obrady w obecności papieża na sesjach ogólnych. Dziś obok ojców synodalnych zabrali głos bratni delegaci z innych kościołów i wspólnot chrześcijańskich oraz audytorzy.
Natomiast wczoraj po południu w auli synodu biskupów wystąpili też specjalnie zaproszeni przez Ojca Świętego przedstawiciele islamu. Sunnitów reprezentował Muhammad al-Samak, doradca polityczny wielkiego muftiego Libanu. Z Iranu zaś przybył szyita Ayatollah Seyed Mustafa Mohaggeg Ahmadabad. Jest on profesorem Uniwersytetu w Teheranie. Benedykt XVI, stale obecny na synodalnych sesjach ogólnych, przyjął ich też obu wczoraj na audiencji prywatnej.
Przemawiając na sesji synodalnej, przedstawiciele islamu podkreślili znaczenie dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego. Libański sunnita przyznał, że nie jest łatwa sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie, gdzie byli oni już przed islamem i gdzie jest kolebka ich religii. Dotykają ich te same problemy polityczne i społeczne co muzułmanów. Muhammad al-Sammak uważa, że islam jest otwarty na tolerancję i pluralizm, jednak w pewnych krajach regionu nie respektuje się praw obywateli ani ich równości. Wyraził on zaniepokojenie emigracją bliskowschodnich chrześcijan, zaznaczając, że ich obecność i współpraca jest potrzebna muzułmanom. Bez nich arabska kultura byłaby zubożona. Również drugi muzułmanin, irański szyita, wskazywał na islamską tradycję życzliwą chrześcijanom, przytaczając nawet odnośne wersety Koranu o Jezusie i Maryi. Przyznał jednak, że w stosunkach chrześcijańsko-muzułmańskich były mroczne okresy i pozostałości tego w pewnych krajach jeszcze trwają. Należy jednak winić za to jednostki, a nie całe religie.
Wypowiadając się na sesji synodalnej, obaj przedstawiciele islamu nie podjęli bezpośrednio tematu wolności religijnej. Poza aulą dziennikarze zapytali ich jednak wprost, czy muzułmanin może zmienić religię. Ayatollah Seyed Mustafa z Iranu odpowiedział, że wprawdzie Koran zostawia każdemu wolność podjęcia w głębi serca wyboru religii, jednak muzułmanin, stając się chrześcijaninem, nie powinien tego rozgłaszać ani propagować. Jeśli takie nawrócenie nabiera charakteru politycznego, należy je karać. Również sunnita z Libanu zwrócił uwagę, że konwersja na inną religię miała w historii islamu powiązania polityczne i uważana za zdradę własnego ludu, była karana nawet śmiercią.
Zaproszeni na synod przedstawiciele islamu kładli nacisk na muzułmańską tradycję tolerancji, jednak wiele wypowiedzi ojców synodalnych ukazało niestety również inne oblicze wyznawców tej religii. Wolność chrześcijan na ogół ogranicza się tylko do kultu i to wewnątrz nielicznych świątyń, a w Arabii Saudyjskiej, gdzie są miliony chrześcijańskich pracowników, nie ma jej wcale. Dramatyczne było świadectwo, jakie złożył w auli synodalnej arcybiskup Ruggero Franceschini, metropolita Smyrny w Turcji. Przypomniał on niedawne zabójstwo przewodniczącego tureckiego episkopatu, biskupa Luigi'ego Padoveze, dokonane z premedytacją i o wyraźnych znamionach terrorystycznego mordu islamskiego. Poprzedziło je tam kilka innych morderstw chrześcijan różnych wyznań.
Kościół czyni wszystko, co w jego mocy, aby walczyć z głodem. Jest jednak świadomy, że to jedynie część działań, które musi podjąć cała wspólnota międzynarodowa, aby świat był wreszcie wolny od klęski głodu. Pisze Benedykt XVI w tegorocznym przesłaniu na Światowy Dzień Wyżywienia. Przypada on jutro, jednak chwała obchodzi się go już dzisiaj i dziś też zostało odczytane w rzymskiej siedzibie organizacji papieskie orędzie.
W przesłaniu papież nawiązuje do hasła tegorocznego Dnia Wyżywienia, które brzmi Zjednoczeni przeciw głodowi. Wskazuje ono na odpowiedzialność każdego człowieka i narodu za walkę z głodem. Aby była ona skuteczna, musi jej towarzyszyć walka z ubóstwem poprzez wspieranie rozwoju. Należy przy tym uwzględnić wszelkie potrzeby człowieka, nie tylko materialne, zaznacza papież. Dokonując bilansu osiągnięć i porażek w zeszłorocznej walce z głodem, Ojciec Święty zwrócił uwagę na pozytywną decyzję wspólnoty międzynarodowej o ochronie prawa do wody. Mówiąc z kolei o uchybieniach, po raz kolejny przypomniał o potrzebie reformy instytucji międzynarodowych. Więcej wagi powinny one przywiązywać do zasady pomocniczości, również dlatego, że w walce z głodem i ubóstwem same instytucje sobie nie poradzą. Solidarność to bowiem powołanie, na które każdy musi odpowiedzieć dobrowolnie i z poczuciem odpowiedzialności, zaznaczył Benedykt XVI w tegorocznym przesłaniu na Światowy Dzień Wyżywienia.
Najbardziej widoczna we Włoszech konsekwencja globalnego kryzysu finansowego to szerzące się bezrobocie i niepewność przyszłości. Dotykają one młodzież, zwłaszcza na południu tego kraju, rodząc nieufność, rezygnację, podejrzliwość, zniechęcenie, brak zaangażowania. Zwraca na to uwagę papież w przesłaniu na 46. Tydzień Społeczny Włoskich Katolików. Rozpoczął się on wczoraj w Reggio Calabria na południu Włoch.
Gdy dobrze się przyjrzeć, pisze Benedykt XVI, problem jest nie tylko ekonomiczny, ale dotyczy przede wszystkim kultury. Wiąże się z kryzysem demograficznym, z nieumiejętnością podjęcia przez wielu dorosłych roli wychowawczej. Aktualne kwestie trzeba rozwiązywać, broniąc równocześnie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz godności osoby, chroniąc środowisko, szerząc pokój. Do rozwiązywania problemów nie można oddelegowywać samych tylko władz publicznych. Niezbędna jest troska wszystkich o dobro wspólne. Raz jeszcze apeluję, by wyrosło nowe pokolenie katolików wewnętrznie odnowionych, którzy zaangażują się w działalność polityczną bez kompleksu niższości, pisze Ojciec Święty w przesłaniu. Wskazuje, że konieczne jest do tego formowanie dojrzałych sumień chrześcijańskich, odrzucających egoizm, żądzę zysku i karierowiczostwo, natomiast konsekwentnych z wyznawaną wiarą.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Grabiąc napotykane po drodze wioski, mordując świadków swych działań oraz porywając kolejne dzieci, rebelianci z armii oporu Pana powoli opuszczają Republikę Środkowoafrykańską i kierują się do Darfuru. Te poczynania niepokoją władze Sudanu, w którym już w styczniu ma się odbyć referendum niepodległościowe. Jednak wywodząca się z Ugandy armia stanowi coraz większy problem dla całego regionu. Stąd apel o wyznaczenie specjalnego komisarza Unii Afrykańskiej, który poważnie zająłby się rozwiązaniem problemu rebeliantów kierowanych przez Josepha Koniego. Minister obrony Republiki Środkowoafrykańskiej stwierdził wręcz, że armię oporu Pana należy zwalczać tak samo bezwzględnie jak Al-Kaidę, ponieważ jest to organizacja terrorystyczna.
Tymczasem wciąż docierają informacje o kolejnych zbrodniach popełnianych przez rebeliantów. Biskup Bangasu Juan José Aguirre Muñoz informuje agencję Fides, że wciąż powszechną praktyką jest porywanie dzieci i zmuszanie ich do walki, bądź też czynienie z nich seksualnych niewolników rebeliantów. Tylko w ostatnich dniach rebelianci, słynący z okrucieństwa i bezwzględności, porwali co najmniej 25 nieletnich.
Grupa rosyjskich milicjantów razem ze wspólnikiem z obwodu moskiewskiego napadła, ograbiła, a następnie śmiertelnie pobiła obywatela Tadżykistanu. Mężczyzna był katolikiem i przewoził parafialne pieniądze.
W podmoskiewskim wydziale Komitetu Śledczego wszczęto śledztwo przeciwko mieszkańcowi Żeleznodarożnego i czterem milicjantom oskarżonym o grabież i morderstwo katolika z Tadżykistanu. Ta grupa przestępcza podejrzana jest również o inne ciężkie przestępstwa. 2 października około 22.30 dwaj milicjanci zatrzymali do kontroli dokumentów idącego pieszo 33-letniego obywatela Tadżykistanu, który miał przy sobie większą sumę pieniędzy pobranych z jednej parafii katolickiej w Tadżykistanie. Mężczyzna posiadał dokumenty potwierdzające, że jest oficjalnym przedstawicielem Kościoła katolickiego. Milicjanci przekazali go drugiemu dwuosobowemu patrolowi milicji, jakoby do sporządzenia protokołu na posterunku. Ci po zabraniu mu 2000 rubli wypuścili go. Przez telefon komórkowy jeden z milicjantów naprowadził na Tadżyka znajomego bandytę, który ciężko pobił go, powodując jego śmierć i ograbił z pieniędzy. Sumą ponad 40 tysięcy rubli zabójca podzielił się ze swoimi wspólnikami w mundurach milicyjnych. Obecnie trwa śledztwo. Zabójca i jeden z milicjantów zostali zatrzymani. Trwają poszukiwania pozostałych bandytów. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Filipińscy biskupi nie odstąpią od krytyki ustawy o zdrowiu reprodukcyjnym, którą obiecał wprowadzić w życie prezydent Benigno Aquino, poinformował tamtejszy episkopat. Choć w poniedziałek jego przedstawiciele złożyli wizytę głowie państwa, nie oznacza to jednak, że zmienił się stosunek Kościoła do metod walki z wyżem demograficznym zaproponowanych przez prezydenta. Nie chodzi w nich bynajmniej jedynie o rozdawanie darmowych prezerwatyw ubogim, jak często sugerują media, choć formalnie rzecz biorąc ustawa o zdrowiu reprodukcyjnym nie mówi o propagowaniu aborcji, w rzeczywistości może do tego prowadzić. Przewiduje bowiem kary pieniężne, a nawet więzienie za trzecie i każde kolejne dziecko. Całkiem otwarcie mówi się natomiast o skłanianiu ubogich do sterylizacji.
Aktualnie na Filipinach na jedną kobietę przypada statystycznie ponad troje dzieci. Jak na warunki europejskie czy ogólnoświatowe, występuje tam również bardzo wysoka gęstość zaludnienia, ponad 300 mieszkańców na kilometr kwadratowy. Jest to niemal 3 razy więcej niż w Polsce, ale ponad 2 razy mniej niż w Chinach czy w innych krajach azjatyckich.
Kościół w Indiach prowadzi kampanię przeciw prenatalnej selekcji płci. Niestety w tym kraju, jeśli badanie wykaże, że dziecko jest płci żeńskiej, bardzo często oznacza to wyrok śmierci. Problemowi selekcji płci i celom badań prenatalnych poświęcona była konferencja zorganizowana przez Indyjską Komisję Praw Człowieka.
Celem konferencji było zwrócenie uwagi na powszechne obecnie w Indiach zjawisko prenatalnej selekcji płci. Narodowa Komisja Praw Człowieka chciała uświadomić społeczeństwu, że zabijanie nienarodzonych dziewczynek jest łamaniem podstawowych praw człowieka. Eksperci komisji alarmowali także, iż młode matki zmuszane są do prenatalnej selekcji płci pod groźbą rozwodu lub wyrzucenia z domu i rodziny. Według komisji praktyki takie dyskryminują całą społeczność kobiet. Komisja ostrzega, że konsekwencje społeczne stosowania selekcji płci nienarodzonych dzieci są bardzo poważne. Kościół katolicki w tym kraju prowadzi od dawna kampanię przeciw prenatalnej selekcji płci. Rzecznik indyjskiego episkopatu, ksiądz Bapu Joseph, podkreśla. Kościół zwraca uwagę na sprawiedliwą politykę wobec płci. Wszystkie organizacje kościelne próbują zrobić bardzo wiele, by wprowadzić w życie politykę równości płci. Dane dotyczące liczby nowonarodzonych dziewcząt i chłopców są alarmujące. W stanie Uttar Pradesh, w mieście Meerut, ujawniono, że tylko 39 dziewczynek przypada na 100 nowonarodzonych chłopców. Dla Radia Watykańskiego z Delhi Elżbieta Dziuk.
Nuncjusz apostolski w Czechach wezwał biskupów do głębszej refleksji nad dziedzictwem Jana Husa. W przekonaniu arcybiskupa Diego Causero wiedza o praskim reformatorze i jego wpływie na czeskie dzieje jest dziś zbyt powierzchowna. Papieski przedstawiciel w Pradze zabrał głos na zgromadzeniu plenarnym episkopatu. Wezwał Czechów, by bardziej korzystali z dziedzictwa wielkich chrześcijan, którzy kształtowali ich ojczyznę, w pierwszym rzędzie świętego Wacława. Za znamienne uznał, że do tej postaci jako założyciela państwa wciąż jeszcze odwołują się najwyższe osobistości, m.in. prezydent Klaus. Czechy są jedynym na świecie krajem, gdzie świętami narodowymi są 3 dni upamiętniające ludzi uważanych za świętych – Wacława, Cyryla i Metodego oraz Jana Husa, zaznaczył nuncjusz.
Korzystając z obecności arcybiskupa Causero, czescy i morawscy biskupi mówili m.in. o planach drugiej już wizyty Benedykta XVI w tym kraju. Czesi chcą go zaprosić do udziału w 1150. rocznicy przybycia na Morawy świętych Cyryla i Metodego. Tym razem miałaby to być wizyta jednodniowa, ograniczająca się jedynie do sanktuarium braci Sołuńskich na Welechradzie.
Nie chcemy pieniędzy, przynieś swój stary, nieużywany telefon komórkowy. To akcja koreańskich katolików, by zebrać fundusze na pomoc dzieciom Afryki. Charytatywną akcję podjęło ponad 1500 katolickich parafii w Korei Południowej. W ciągu roku zebrano ponad 7000 starych aparatów telefonicznych. Z elektronicznego złomu odzyskiwane są następnie metale szlachetne. Fundusze pochodzące z pierwszej zbiórki w wysokości 40 tysięcy dolarów przeznaczono na najmłodsze ofiary wojny w Demokratycznej Republice Konga.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.